W Uchu na Świat Monika Filipiuk-Obałek, fotografka, podróżniczka, pilotka wycieczek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Obieramy kierunek na Hiszpanię, dokładniej na Andaluzję, która powszechnie kojarzy się ze słońcem, flamenco, corridą i fiestą.
Najbardziej kojarzy się właśnie ze słońcem i z kawą. O ile kawę jeszcze mogę sobie zapewnić tutaj w Polsce, o tyle ze słońcem mamy problem. Tym bardziej, że jeżeli weźmiemy pod uwagę średnią ilość dni słonecznych w Andaluzji, to mówi się, że jest ich 300 w ciągu roku. W Białymstoku dla odmiany mamy około 60. Także gdybyśmy rok sobie podzielili, 300 dni moglibyśmy spędzić w Andaluzji, 60 resztę w Białymstoku. I
to by była ta właściwa proporcja.
Słońce cały czas.
Wtedy by było słońce przez cały rok. No ale niestety, czemu warto wybrać ten kierunek? Hiszpania, Andaluzja.
Historia jest całego Półwyspu Iberyjskiego bardzo burzliwa i ciekawa. Przewijało się wiele podbojów, które zostawiły ślady w Hiszpanii na całym Półwyspie Iberyjskim. Czyli na początku byli Fenicjanie, Kartagińczycy, Wizygoci, Grecy, Rzymianie, Berberowie. No i 800 lat panowania Maurów odcisnęło takie piętno dosyć silne na tym rejonie. A Andaluzja, nazwa Andaluzja pochodzi prawdopodobnie od nazwy Al-Andalus, od plemienia Wandalów. Za panowania muzułmańskiego Al-Andalus określało się nie tylko dzisiejszą Andaluzję, tylko większy rejon, ten objęty panowaniem Maurów. Później to się ta nazwa przekształciła, zlatynizowała, no i została ta Andaluzja. Jako jedna z prowincji, których jest 17 w całej Hiszpanii, i Andaluzja jest drugą co do wielkości, jeżeli chodzi o powierzchnię. Pierwszymi osadnikami w Hiszpanii byli Fenicjanie z terenów dzisiejszej Syrii. No i to oni właśnie, Fenicjanie, założyli miasto Gadir, dzisiejszy Kadyks, najstarsze miasto Europy Zachodniej. No i kiedy przybyli na te tereny Hiszpanii, no Andaluzji, bo przybyli z północnej Afryki przez Morze Śródziemne, nazwali te tereny Wyspą Góralków. W ich języku brzmiało to jak Hiszafanin. I góralki są to takie małe zwierzątka, znane właśnie z północnej Afryki. Oni znali je też z Palestyny. I prawdopodobnie, bo góralki nie występują w Hiszpanii, prawdopodobnie pomyli oni je z królikami, które były dosyć liczne tam. No i właśnie to była taka nazwa. Wyspa Góralków, która później gdzieś tam
ewoluowała.
Inna teoria mówi, że jest to preromańska nazwa Sewilli. Hispalis. A jeszcze inna legenda głosi, że nazwa pochodzi od imion dwóch królów Hiszpanii, Hispalo i jego syna Hispano. Także do dzisiaj do końca nie wiadomo, są to tak naprawdę bardziej legendy i podania. Całej Hiszpanii nie znam. Andaluzja jest moim takim ulubionym regionem i najczęściej bywam właśnie tam, właśnie w Andaluzji.
Czemu warto tam się wybrać i jak tam najlepiej dotrzeć?
Najłatwiej i najprościej i też najtaniej dostać się tam oczywiście samolotem. Mamy do wyboru dwa w zasadzie miejsca, Malagę lub Sewillę. Sewilla jako stolica Andaluzji. Jednak do Malagi wydaje mi się, że jest więcej połączeń, więcej można znaleźć lotów z Warszawy, czyli dla nas jest to najbardziej korzystne połączenie z Modlina Ryanairem lub Wizzairem z Chopina.
Taką podróż do Andaluzji warto zaryzykować i odbyć spontanicznie, samemu, czy szukać jakiejś zorganizowanej wyprawy?
Ja jestem zwolenniczką spontanicznych wyjazdów, aczkolwiek od jakiegoś czasu też wyjeżdżam razem z grupami, ze znajomymi, bo o ile spontaniczny wyjazd pod względem daty, terminu jest często korzystny ze względu na ceny, gdzie możemy złapać okazje cenowe, rabaty, przeceny, to tak, jak najbardziej, ale jeżeli jesteśmy w ogóle nieświadomi tego, gdzie jedziemy, i taki spontan na zasadzie odkrywania też może być fajny, bo zależy kto czego oczekuje, kto czego poszukuje.
Powiedziałaś, że Andaluzja to jest twój ulubiony region w Hiszpanii.
Zaczęło się od koni andaluzyjskich tak naprawdę kilka dobrych lat temu, prawie 10 już. Konie andaluzyjskie są bardzo szczególne i o ile można je oczywiście spotkać w Polsce, to zawsze poznanie, czy jest to zwierzę, czy jest to jakaś potrawa oryginalnie, czyli w danym kraju, zawsze według mnie ma taki inny wymiar, taki prawdziwy bardziej. Więc chciałam te Andaluzy zobaczyć
z bliska, na żywo.
Z bliska, na żywo, wsiąść na takiego Andaluza i właśnie w ich ojczyźnie. No i to był taki powód, dla którego do tej Andaluzji w ogóle polecieliśmy po raz pierwszy. I kiedy już postawiłam tam nogę od pierwszego wejrzenia, można powiedzieć, że się zakochałam w tym regionie. Pomaga mi też to, że mówię po hiszpańsku, porozumiewam się po hiszpańsku. Jest to zupełnie inny wymiar takiego poznawania danego kraju, gdzie mi osobiście zależy na kontakcie z tubylcami, na właśnie tych małych miasteczkach, gdzie mogę porozmawiać z jakimś barmanem w małej knajpce, z dziadkami, którzy przyszli na tapas do baru czy na kawę, z ludźmi takimi stamtąd. I to wtedy też zmienia jakby całą istotę tej podróży. Nie czuję się takim zwykłym turystą i to też był taki klucz, dzięki któremu mogłam dotrzeć głębiej i poznać bardziej ten region, kulturę, tradycje.
Podróżujemy po Andaluzji. Zaczynamy od dużych miast. Te najważniejsze miejsca, których w Andaluzji ominąć nie możemy, to najstarszy Cadix i dalej Sevilla, Malaga, Cordoba.
Tak.
To na początek Cadix?
Cadix był jednym z najważniejszych portów na Półwyspie Iberyjskim. Powstał w XI wieku przed naszą erą. Nazywany kiedyś Małą Hawaną. Założyli go Fenicjanie. No i również dzisiaj jest to ważne miejsce, miasto portowe, gdzie możemy znaleźć dużo zabytków. I też osobiście polecam, będąc w Cadixie, spróbowanie właśnie tam owoców morza, bo mamy je świeże, z morza na talerz, z oceanu właściwie, więc tam naprawdę warto. Drugim takim miastem, które też się kojarzy z Andaluzją, jest Sewilla. Mamy tam sporo zabytków, katedrę wpisaną na listę UNESCO, która jest trzecia co do wielkości na całym świecie. Pałac Alcazar, królewska rezydencja, też warta odwiedzenia. Santa Cruz, dzielnica zabytkowa, stara, gdzie w zasadzie możemy sami się zagubić. Nawet to takie zgubienie się w tych uliczkach jest fajne, bo możemy dzięki temu właśnie odkrywać te labirynciki, małe przejścia między uliczkami. Także to jest też fascynująca zawsze mnie rzecz w takich miasteczkach. No i Plaza de España, otoczony przez piękne mosty nad kanałem, plac i ozdobne ławki. Wiele osób na całym świecie uważa go za najpiękniejszy plac. No Malagi też chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Miejsce urodzenia Picassa, mamy tam oczywiście jego muzeum. Zamek Giblar Faro też polecam. Z jego murów roztacza się piękny widok na Morze Śródziemne i na całe miasto. No i Malaga nie jest miastem, które bardzo mnie jakoś urzekło szczególnie. Oczywiście ta część miasta stara, gdzie mamy właśnie katedrę, gdzie mamy zamek, te zabytkowe uliczki, tak, ale osobiście wolę Sewillę. Jest to jakiś taki inny klimat, który do mnie bardziej przemawia.
Ale Malaga będzie tym miejscem, do którego dotrzemy najprawdopodobniej, jeśli wybierzemy podróż samolotem.
Tak, no za każdym razem lądowaliśmy w Maladze i dopiero ostatnio spędziliśmy jeden cały dzień w Maladze. No to akurat było Święto Trzech Króli, dzień przed Świętem Trzech Króli, które jest jednym z najważniejszych dla Hiszpanów świętem w całym roku. Nie Wigilia, nie Boże Narodzenie, ale właśnie 6 stycznia, obchodzone już wcześniej, czyli 5, nawet 4 stycznia. Te wszystkie parady, które się odbywają, jest to naprawdę fascynujące przeżycie. Nigdy czegoś takiego nie widziałam wcześniej. Bardzo mi się to podobało. No i z tego względu Malaga teraz mi się będzie właśnie z tym bardzo kojarzyła.
To są takie parady przypominające nasze orszaki Trzech Króli?
Bardziej mogłam to porównać do karnawału w Rio, chociażby, na którym nie byłam, ale widziałam na zdjęciach.
Pod względem koloru, ekspresji?
Pod względem wielkości, rozmachu, przepychu, wszystkiego, co tam się dzieje, bo nie jest to pochód. W zasadzie ludzie uczestniczą jako widzowie. Oni stoją przy barierkach, mogą się oczywiście przemieszczać, co jest trudne, bo tych ludzi jest cała masa, ale główny pochód składa się z uczestników poprzebieranych. Oni idą takimi partiami, gdzie każda grupa tych ludzi inscenizuje jakąś... To nie są żadne biblijne sceny, to nie są sceny religijne. To często na przykład możemy zobaczyć idące smerfy albo jakieś postacie z bajek. Głównymi odbiorcami tej całej parady są dzieci, ponieważ wszyscy ci, którzy w tej paradzie uczestniczą, te grupy ludzi poprzebieranych. Możemy zobaczyć tam Supermana, Batmana również. Całe platformy wielkie, właśnie tak jak co budzi moje skojarzenia z karnawałem. Wielkie, ogromne platformy, często na kołach. Na przykład, nie wiem, wielka ośmiornica, która ma długość 10 czy 15 metrów. Całe konstrukcje takie mechanicznie ruchome. No i ci uczestnicy tych pochodów rzucają cukierki w tłum. No i to jest ta główna taka atrakcja, gdzie
dzieciaki wyłapują, dzieci zbierają.
Dzieci machają, zbierają do torebek. Te cukierki są takim, jeżeli chodzi o jakiekolwiek nawiązanie do darów, które przynieśli
trzej królowie,
aczkolwiek tam się nie mówi tres reyes, tylko tres magos, czyli magowie. I też nie ma tak bardzo tego podkreślanego, że było ich trzech, tych, którzy nieśli konkretne rzeczy, ale mówimy o całych orszakach. I to jest takie odzwierciedlenie tego wielkiego orszaku właśnie tych magów i tych wszystkich, którzy z nimi przyszli i uczestniczyli w tym całym pochodzie.
Przed nami Kordoba.
Z Sewilli do Kordoby można dostać się koleją. Kordobę jak najbardziej polecam. Przede wszystkim głównie meskitę, słynny meczet, który obecnie jest kościołem. On był przebudowywany wiele razy. Budowa zaczęła się w 785 roku i trwała 200 lat, więc bardzo dużo rzeczy też tam się zmieniało. Głównie kolumny, ilość, ich usytuowanie. Myślę, że jeżeli komuś byśmy pokazali zdjęcie z meskity, to na pewno większość ludzi kojarzy te kolumny z pasiastymi takimi łukami. I to jest właśnie meskita.
Kordoba za nami, przed nami Ronda.
Ronda zaliczana jest do Pueblos Blancos, czyli białych miasteczek. Jest to taki szlak, który prowadzi właśnie przez takie najważniejsze białe miasteczka. Jeżeli wyszukamy gdzieś w sieci, w internecie listę, zobaczymy sobie, ile ich tam jest, ona jest zmienna, to i tak nie radzę się sugerować tym, bo jeżeli jedziemy sobie wynajętym samochodem i widzimy białe miasteczko na wzgórzu, to gwarantuję, że nawet jeżeli on nie będzie się znajdować na tej liście tych uznanych właśnie Pueblos Blancos,
to warto je odwiedzić.
Warto je odwiedzić, bo one wszystkie mają pewne takie wspólne cechy, dla mnie niesamowite, niepowtarzalne zupełnie. Ronda też leży na wzgórzu, ale nie wygląda jak taka charakterystyczna biała czapeczka, którą widzimy na szczycie jakiejś góry. Dojeżdża się do Rondy zwyczajnie, nie ma tam żadnych serpentyn, nie wspinamy się, ale całe miasto położone jest na dwóch brzegach wąwozu, który łączy Puente Nuevo, most nad rzeką Guadalevin, budowany w zasadzie od 1759 roku do 1793 i wznosi się na wysokości 98 metrów. Tak wysokie są zbocza tego wąwozu właśnie. I te dwa miasteczka, można powiedzieć, dwie części miasta, które leżą po obu stronach rzeki, po obu stronach wąwozu. Jedna z nich to Ciudad, arabska część starsza, i Mercadillo, czyli nowa. No i wcześniej też istniał most, tylko ten Puente Nuevo, dlatego taką ma nazwę, nowy most, bo został wybudowany po prostu później. I taka ciekawostka, w 1936 roku podczas wojny domowej w Hiszpanii z tego właśnie mostu zrzucono 5000 osób w przepaść. I o tym pisze Hemingway w książce Komu bije dzwon. Ronda myślę, że zachwyci każdego. Jeżeli ktoś nie widział zdjęć z Rondy, a znajdzie się tam po raz pierwszy, to gwarantuję, będzie stał z szeroko otwartymi oczami i otwartą buzią. Można w zasadzie oglądać ten wąwóz z mostu, oczywiście też, ale są dwa punkty widokowe po obu stronach. Z jednej strony bardzo dobrze widać też, jak domy, kamienice, które są zbudowane na samym skraju przepaści, one są w zasadzie zlicowane ze ścianą i ma to swoją nazwę Casas Colgadas. Takie właśnie te kamienice, domki, które nie mają żadnego terenu już pod, tylko łączą się z pionową ścianą wąwozu.
Pewnie jakieś kawiarenki, w których można usiąść i zerkać w przepaść, są atrakcją turystyczną miasteczka.
Tak, zdecydowanie. Wykorzystują to właściciele tych kamienic. Część z nich jest wykorzystywana właśnie komercyjnie, albo budowane są takie balkoniki, tarasiki. No i widoki są niesamowite. Oczywiście też ceny są adekwatne do widoków. Czyli jeżeli mamy taką kawiarenkę z balkonikiem i widokiem na właśnie tą najpiękniejszą część, no to oczywiście cena kawy razy dwa. Zawsze tam jest pełno ludzi.
Jak się rozsmakujemy w Rondzie i chcielibyśmy ruszyć dalej tropem Pueblos Blancos, to gdzie?
Tam, gdzie spotkamy tylko tubylców, gdzie nie słyszymy innych języków, tylko hiszpański, gdzie musimy liczyć się z tym, że wszystko rządzi się tymi prawami, czyli na przykład między godziną 14 a 17 wszystkie sklepy będą zamknięte, bo mamy siestę. Takie miasteczka najbardziej mnie przyciągają. Ostatnim moim odkryciem jest Gaucin, przecudne, zbudowane wokół wzgórza, Na samym szczycie jest skała z ruinami zamku, baszty i zamku, do którego można sobie wejść, popatrzeć. W zasadzie wtedy mamy 360 stopni dookoła, widok na wszystkie strony. Całkiem niedaleko Estepony znajduje się to miasteczko i to jest właśnie takie miejsce, gdzie warto się może tak wsłuchać bardziej, zatrzymać, poszwędać się po tych uliczkach troszkę, zajrzeć do okna, jak ci ludzie mieszkają. Oni często w ogóle zostawiają drzwi otwarte. Także przechodząc,
zajrzeć możemy.
Zerknąć. Tak.
Odkrywamy Andaluzję, krainę słońca, no to roślinność musi być też fascynująca.
Mnie fascynuje najbardziej to, że te wszystkie rośliny, te kwiaty doniczkowe, które u nas są w domach, tam są zwyczajnie roślinami takimi dziko rosnącymi, czyli te wszystkie palmy nasze doniczkowe, kasztany jadalne. Ulubionym moim drzewem akurat, rośliną, drzewem jest pinia, czyli orzeszki piniowe, z niej właśnie pochodzą. Rozłożyste korony parasolowate, które kiedyś były sadzone, pinie były sadzone wzdłuż takich szlaków, którymi się poruszały wojska, gdzie dawały cień odpoczywającym. No i też to takie dwa w jednym, bo z jednej strony ochrona przed słońcem, dzięki tym rozłożystym takim dużym koronom, no a z drugiej strony bardzo pożywne właśnie orzeszki piniowe, z których pesto się też robi. Także to chyba z takich moich roślin ulubionych. No i jeszcze dęby korkowe, też taka rzecz, której u nas nie ma. Każdy wie, skąd korek się bierze, w sensie, że właśnie z tego drzewa korkowego. Ale niesamowite jest oglądanie właśnie tych takich etapów odzierania skory właśnie pni do pewnego momentu i to jest powtarzane co 20 lat i też do tej pory używa się w celu zwożenia tego korka, no bo często te dęby rosną całe połacie lasów korkowych na zboczach górskich, więc tam żadnym samochodem, żadną maszyną nie da się wjechać, więc używane są do tego muły. I one właśnie służą do transportu tego korka i można właśnie zobaczyć często takie składowiska tej kory korkowej suszące się. No oliwki, oliwek jest chyba najwięcej. Teraz zimą jest sezon na mandarynki,
cytrusy
i pomarańcze, cytryny, które wszędzie rosną, tam nie zwraca uwagi za bardzo na to.
Palmy daktylowe,
których jest trochę mniej, no mniej się rzucają też w oczy, mniej dostępne, bo jeszcze na przykład jeżeli mamy taką okazję pomieszkać sobie w domku w takim miasteczku, to bardzo często w ogródku po prostu rośnie takie drzewo cytrusowe. Możemy sobie z tego korzystać. No i awokado też akurat zimą teraz jest sezon zbioru awokado.
Te uprawy oliwek to też są takie andaluzyjskie.
Są różnych rozmiarów i ich jest cała po prostu masa. Dopóki nie pojechałam do krajów, gdzie w ogóle oliwki występują, to tak je kojarzyłam bardziej z naszych słoików i tak one są podobne do siebie, tak jak oliwa w sklepie. Możemy mieć różne firmy, ale tak naprawdę nie mamy rozróżnienia. Tam oliwa nie dość, że ma różny zapach, to jeszcze moc. Może różnie smakować, różnie pachnie, pomidorami na przykład. Jest ciemniejsza, jaśniejsza. Teraz już nie ma takich manufaktur, ale ludzie, z którymi rozmawialiśmy, jeszcze pamiętają takie właśnie tłocznie domowe, gdzie jechało się z butelką do sąsiedniego miasteczka. No i właśnie po oliwę. Tak jak u nas, nie wiem, po mleko na wieś do kogoś, kto jeszcze ma krowę, tam właśnie tak się kojarzyła oliwa. No i oliwa jest do tej pory wszechobecna na hiszpańskich, na andaluzyjskich, zwłaszcza stołach.
Czyli w pejzażu andaluzyjskim cytryny, oliwki, dęby korkowe. A czym pachnie powietrze w Andaluzji?
Pachnie? Dla mnie pachnie kawą.
No to najwyższa pora powiedzieć, czym smakuje Andaluzja.
Chyba taką najbardziej wszechobecną jest oliwa. Ich jest mnóstwo odmian, nie tylko taka oliwa, do której my jesteśmy przyzwyczajeni. I bardzo często, ja się pierwszy raz spotkałam z tym akurat w Katalonii, ale teraz w Andaluzji również, gdzie na śniadanie podawana jest bagietka lub tost, do tego oliwa z oliwek właśnie i taka jakby pulpa pomidorowa. Albo pomidor. Możemy to sobie sami zrobić jeszcze pocierając taki tost przypieczony ząbkiem czosnku, z czym ja się właśnie w Katalonii spotkałam. To jest takie tradycyjne, lekkie śniadanko właśnie do kawki rano.
Smaki, które wywieziemy oprócz oliwy z Andaluzji to?
Myślę, że też pieczone kasztany, które właśnie w tej porze roku, zimą, możemy znaleźć. Aczkolwiek bardziej w dużych, większych miastach. Na ulicy sprzedawane tak jak...
Prażone orzechy.
Tak, jak orzechy.
Gdzieś w krajach arabskich.
Czy kukurydza w naszych jeszcze klimatach. Tak. W rożkach takich papierowych, ciepłe kasztany.
Te najsmaczniejsze potrawy andaluzyjskie to...
No, z potraw myślę, że paella i tortilla. W zasadzie paella to może tak nie do końca Andaluzja, bo ona się wywodzi z Walencji i z Walencją kojarzy, ale bardziej tortilla. Jest to taki ziemniaczany omlet, można powiedzieć, tortilla de patatas. I legenda głosi, że w XIX wieku wymyślił tę potrawę jeden z generałów podczas oblężenia Bilbao, gdzie w jednym z gospodarstw znalazł tam tylko ziemniaki, jajka i cebulę. I z tych trzech składników stworzył potrawę, która jest naprawdę fantastyczna. Można robić ją na wiele wariantów. Tak prawidłowo i tak jak się ją oryginalnie robi, jest przygotowywana na patelni, odwracana później na talerz, jakby przewracana i na drugą stronę. No ja osobiście robiłam ją w piekarniku i też wyszła świetna. Można wszelkie dodatki stosować, jeśli ktoś lubi mięso z kurczakiem na przykład. Można szpinaku dodać, sera, to już jest zupełna dowolność, ale w tej nawet podstawowej formie naprawdę jest bardzo dobra. No i wszelkie tapas. Tapas, z których słynie właśnie Andaluzja. Tapa to po hiszpańsku pokrywka, więc mówi się, że wzięło się to od tego, że kiedyś napoje, wino na przykład, przykrywano talerzykiem małym i później do tego dodawano jakąś przekąskę.
Przekąskę, przegryzkę.
Tak, którą się kładło na ten talerzyk, no i z racji tego, że ten talerzyk był malutki, no to te przekąski były takie małe i czasem są to oliwki, czasem jakieś właśnie, jako tapa może być też tortilla, która na ciepło podawana jest na obiad, czy nawet na śniadanie albo kolację, a na zimno również możemy ją dostać w formie tapas. Tapas to bardzo, bardzo popularne. Są specjalne bary tapas, gdzie już w nazwie mamy to słowo i już wiemy,
tapas
że...
Tapas bar.
Tapas bar i wiemy, że już tam znajdziemy. Często to są takie, jeżeli mamy tapas na zimno, jest to lodóweczka taka przeszklona, gdzie możemy sobie obejrzeć to, co dany bar oferuje. No ale też często w menu mamy całe rozwinięcie i wielość, mnogość różnych. Są to i sałatki, i właśnie potrawy na ciepło. Bardzo mi się to podoba. To świetna rzecz do spróbowania różnych rzeczy. Jeżeli jesteśmy w kilka osób, zamawiamy każdy co innego i wtedy możemy się tak jeszcze bardziej zorientować w tej kuchni i tradycji danego regionu.
Pięknie dziękuję za rozmowę. Gościem Ucha na Świat była Monika Filipiuk-Obałek, fotografka, podróżniczka, pilotka wycieczek. Odwiedziłyśmy kraj pełen słońca, to słońca życzę wciąż, nieustająco. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję ślicznie.